Radiowy przegląd prasy. Komentują Wojciech Cejrowski i Andrzej Rudnik.
Dobry panie Wojciechu.
Dzień dobry panie Andrzeju.
Panie Wojciechu, wie pan co, jestem bardzo zadowolony z korespondencji takiej obfitej, która dociera od naszych słuchaczy, z większości tej korespondencji, z niektórych wpisów nie, ale to powiemy za chwilę. Wrócimy jeszcze po raz chyba trzeci albo czwarty w naszym programie do sprawy tych elektrycznych samochodów i autobusów elektrycznych, bo bardzo takie obszerne opracowanie przysłał jeden pan do nas i tutaj z lektury tego listu wynika, że pan pracuje przy autobusach elektrycznych, panie Wojciechu, o których także wspominaliśmy. Zapoznał się pan z tym listem?
Tak, słuchacz wykazał na wiele sposobów, jakie to jest nieopłacalne z tymi autobusami. Tam baterie potężne do ładowania tych autobusów, żeby on się przez kilka godzin naładował i na następny dzień znowu wyjechał. Potrzebne są kolosalne kilowaty. Trzeba specjalne transformatory instalować w zajezdni. Osobne doprowadzenie prądu do tej zajezdni musi być, żeby szybko naładować autobus elektryczny z tymi koszmarnymi bateriami, które się szybko zużywają. Kable muszą być inne, żeby przenosić te wielkie prądy, które są potrzebne na autobus. To trzeba całą osobną infrastrukturę zrobić. I kiedy opowiadają nam politycy o zielonych autobusach, o tym, że elektryczny, to my kończymy rozmowę na tym, o elektryczny, zielony nie będzie kopcił. I pamiętamy autobus na przystanku, który gdy startuje, a jest dieslem, to wypluwa z siebie z tyłu czarną chmurę i wszyscy, którzy zostali na przystanku, bo czekają na inny numer autobusu, muszą tę chmurę wdychać, kasłać i ze smogiem im się kojarzy i tak dalej. Więc kiedy widzimy zielony autobus na papierze, to nam się wydaje, że on jest taki cudowny. Gdy tymczasem ani nie jest tańszy, tylko jest wielokrotnie droższy, przez to wszystkie dodatkowe rzeczy, które trzeba porobić, ani też nie jest bardziej ekologiczny. Tej chmury przy nas nie ma na przystanku, natomiast chmura powstaje gdzie indziej.
Wyjściem być może takim kompromisowym to są hybrydowe, na przykład autobusy czy samochody elektryczno-spalinowe, prawda? Ta chmura z tych spalin diesla, proszę pana, o której pan wspomina, to też przechodzi do przeszłości, bo są takie katalizatory i proszę pana, filtry cząstek stałych, coraz mniej tej chmury jest, ale wracając na chwilę do listu tego naszego pana słuchacza, to proszę pana, rzeczywiście pan już wspomniał o tych kablach, to jak pan tutaj pisze, specjalna instalacja przez elektrownię musi być założona, bo te kable jakieś tam muszą być wytrzymałe. Pan tutaj mówi, porównuje ładowanie zwykłego telefonu do takich baterii samochodowych, no to tam moce muszą być rzędu 10 przyłącze w domu, jakby pan chciał w domu ładować, musi być rzędu 10 kW, panie Wojciechu.
Tak, normalnie na domek, ja pamiętam u mnie, mam posesje różne na wiosce, dostaje się rutynowo tam powiedzmy 2 kW. Natomiast jak się ma auto elektryczne, to trzeba do elektrowni wystąpić o przydział mocy wyższy, żeby po moim kablu przypływało, po nie każdym kablu się da dostarczyć 10 kW, jak ktoś ma starszy domek, starsza infrastruktura.
Oczywiście.
I tak dalej.
I wie pan, im dalej w las, jak pan tutaj pisze, tym więcej problemów. Bo na przykład pan tutaj pisze o autobusach hybrydowych, przy nich chyba pracuje. I na przykład pan pisze tak, baterie tych pojazdów są chłodzone cieczą, w której jest grzałka i na postoju na stanowisku mają wtyczkę 230 V do podłączenia, by utrzymywać temperaturę baterii na poziomie 30 stopni Celsjusza. Więc u nas przy niskiej temperaturze zewnętrznej, proszę pana, te grzałki muszą cały czas grzać, a jak nastąpi awaria, jakiś prosty element, to jak pan tutaj napisał, uszkodzony moduł tranzystorów, jakiś tam IGBT, koszt u producenta firmy jakieś tam to 800 euro netto i tak dalej, i tak dalej. Dżuma, panie Wojciech.
Dżuma, proszę pana, i podał bardzo ładny przykład, że jak chcemy szybko ładować komórki, teraz ja komórki nie mam, ale to zrozumiałem to i widzę to u moich znajomych, że mają ładowarki z przyspieszaczem albo mają zwykłe ładowarki. Kiedy się używa szybkiego ładowania, to się szybciej zużywa bateria w komórce. Komórkę każdy ma, minus Cejrowski, więc tego każdy doświadczył i ten przykład bardzo otwiera wyobraźnię. Powoli jak ładuje, co przy samochodzie nas nie interesuje, bo powoli znaczy 18 godzin mam ładować auto, no bez sensu zupełnie. Więc przy powolnym ładowaniu twoja bateryjka w telefonie wytrzymuje długo. Natomiast jak zaczniesz ładować radykalnie szybko, to musisz szybciej wymienić te baterie. I to są szkodliwe rzeczy, te baterie. Wspomniał jeszcze o czymś, że bardzo poszedł do przodu rozwój elektroniki. Między starą Nokią, którą nawet ja pamiętam, taka gnioca, niełamioca, z trójki kiedyś dostałem na wyjazd na Puerto Rico i nauczyłem się nawet obsługiwać. Prosta, stara Nokia. która się nigdy nie psuje, ma taką samą baterię jak najnowocześniejsze iPhony. Czyli rozwój baterii przez 30 lat nie poszedł do przodu równolegle z rozwojem reszty sprzętu elektronicznego. I w tych bateriach słuchacz nasz widzi opóźnienie technologiczne. Należałoby o bateriach pomyśleć, a dopiero potem o elektrycznych autobusach. A ja cały czas miałem w oczach warszawski trolejbus. I tak. Zastanawiam się, czemu...
Albo gdyński, bo w Gdyni tak. Też grasowały te trolejbusy.
Pamiętam. Czemu idzie... A ten warszawski to pierwszy i tam był promowany od Rosji. Go dostaliśmy w prezencie. Okay. I proszę pana, i było pokazywane na całą Polskę w telewizji. Jako dziecko pamiętam te rozmowy o trolejbusach. Chciałem się przejechać trolejbusem. Czemu, rozmawiając o autobusach elektrycznych, nie myślimy o trolejbusach? Może to jest technologia wydajniejsza, bo ona nie wymaga ładowania tych baterii, tylko prąd się z kabla czerpie u góry.
Może pan dokonał odkrycia. Ja też nie słyszałem w kontekście autobusów elektrycznych czy samochodowych o trolejbusach właśnie. No bo przecież ta infrastruktura też trzeba zbudować, bo muszą być te słupy, na których zawieszone są te przewody, których dotyka ten, nie wiem jak to się nazywa, element
sanki,
trolejbusa.
Sanki, proszę pana, sanki.
No, sanki. Pamiętam, jak spadało z tego, to tam wychodził ten kierowca trolejbusa, taki sznurek chwytał i tam naprowadzał.
Proszę pana, w miastach typu Kraków, i tam smog im przeszkadza i tak dalej, gdyby chcieli odejść z diesli, może łatwiejszym rozwiązaniem jest puszczenie tych kabli. To nie jest aż takie trudne. No, tam od latarni do latarni, czy nawet osobne słupy, jak trzeba dostawić w mieście, może to jest... per saldo tańsze na obecnych prądach może by też działało.
No, ale panie Wojciechu, żeby skończyć, to jest pan, przepraszam, prezydentem, albo ja jestem, kraju. I chce pan, żeby wybudowano 1 000 000 samochodów elektrycznych, żeby kursowało po naszych drogach, to co pan robi najpierw? Woła pan jakiegoś eksperta, jednego, drugiego i trzeciego, który panu przedstawia, jakie są plusy, jakie są minusy takiego rozwiązania, aha, prawda? I przypuszczam, no, czy nasz premier czegoś takiego nie uczynił przed rzuceniem hasła 1 000 000 samochodów w rok elektrycznych?
Proszę pana, każdy premier, nie tylko nasz, każdy prezydent, nie tylko nasz, jest w większości dziedzin, o których decyduje w naszym imieniu, jest lamą, jest burakiem, jest kozą. Wszystko jedno, czym ja lamę dostałem od naszych słuchaczy, że się nie znam na różnych rzeczach, a się wypowiadam.
Tak.
Więc każdy lider musi sobie wezwać jakichś ekspertów, ale dobry lider potrafi usłyszeć przeróżne głosy i wybrać właściwe rozwiązanie, podjąć właściwą decyzję. To jest rola lidera, nie znać się na wszystkim. Lider nie musi się znać na wszystkim, bo nie ma takich ludzi na ziemi, natomiast musi umieć po wysłuchaniu przeróżnych głosów eksperckich wybrać prawdę i rozwiązanie najlepsze.
Sam przed sobą musi przyznać, że na wszystkim się nie zna. Jak ktoś już dojdzie do takiego wniosku, że na wszystkim się zna, to może wtedy są właśnie takie efekty jak 1 000 000 samochodów w roku.
Proszę pana, pakujemy się, jeżeli ten 1 000 000 samochodów to nie tylko gadka przedwyborcza, to pakujemy się w technologię, którą za chwilę Unia Europejska ogłosi z powodu tych baterii za pomyłkę swoją. Unia Europejska już parę takich miała akcji. Wspominaliśmy ze 2 tygodnie temu o tych dzikach chyba, że mówili, przyroda sobie da sama radę na podstawie jakichś eksperckich wniosków, a potem stwierdzili, nie, jednak trzeba płoty budować na granicy między Polską a Niemcami na dziki i na chorobę, bo przyroda sobie nie dała sama rady, więc Unia Europejska się wycofa, podejrzewam, z tych aut elektrycznych w momencie, kiedy my się już w nie wpakujemy.
To żeby skończyć ten temat, jak już wspomniałem na początku o tym, że różne są te listy, no jeden taki list. Powinienem się zdenerwować, ale już chyba się do tego przyzwyczaiłem. Wie pan, my mówiliśmy, panie Wojciechu, wielokrotnie i to tak teraz mówię jak ojciec, proszę pana, do dziecka swojego. Mówiliśmy wielokrotnie, że używanie słów wulgarnych, proszę pana, jeden do drugiego oko w oko, albo nawet w listach, to jest no, nie ten poziom, który powinniśmy sobą reprezentować. Jeżeli człowiek, nie będę obrażać tego pana Kazimierza, pisze, co tu, Rudnik, Pier i tak dalej, kropki tutaj wstawiam,
tak.
Wie pan, to ja już się źle czuję. Oczywiście ten pan słuchał, ale nieuważnie słuchał, bo ja mówiłem, że baterie wytrzymują 10 lat, ale cytowałem opinię specjalistów. Być może, że nieprawdziwą, ale zaznaczałem, że to jest cytat. No jak ten pan chce używać takich wyrazów na P, to raczej niech gdzieś wyjdzie na dwór i wykrzyczy te brzydkie wyrazy, a tu by napisał tak, co ten Rudnik bredzi na przykład, prawda? Już by było ładniej.
Też by się pan bredzi czepiał pewnie. Proszę pana, no. Masa listów, które przychodzą jest taka, że personel czasami nie wyrabia, albo zanim kogoś zabanuje, to już Rudnik przeczyta, że bredzi.
Panie Wojciechu, to jeszcze jeden list od Pana słuchacza chyba tak, bo to w rodzaju męskim napisane raczej. Zróbcie panowie koniecznie audycję na temat jeszcze bardziej wydłużonych terminów do specjalistów rehabilitacji i tak dalej. W grudniu 2019 termin do kardiologa w mieście około 600 tysięcznym w przypadku stabilnym na kwiecień, pilny na luty, proszę pana, oczywiście 2020 roku, do kardiologa, a człowiek już umrze w tym czasie. Zgłoszenie w styczniu bieżącego roku jest zarejestrowane na lipiec i tak dalej, pan tutaj wymienia, lekarz prywatnie 150 zł, echo zrobi, wszystko zrobi i tak dalej. Co ma zrobić przeciętny emeryt?
Który oczywiście nie ma tych 100 zł na badania i na wizytę, tak, i tak dalej.
150 tak. Tu 100 i tak dalej, okulista na marzec, pan pisze jeszcze. Ja miałem taki przypadek niedawno, to już panu wspominałem, zapalenie ucha. Poszedłem do lekarza rodzinnego, wypisał mi na CITO badanie do laryngologa, no i pani mi powiedziała, w tej rejestracji u laryngologa, że za miesiąc, panie Wojciechu, z zapaleniem ucha, ból straszny.
Proszę pana, a co miała panu to powiedzieć, jeżeli ona ma rutników z zapaleniem
oczywiście
ucha?
Oczywiście, co ta pani ma powiedzieć, tylko teraz właśnie to jest pytanie, które tutaj w tym liście od naszego słuchacza pada i wielokrotnie pada, co z tym zrobić, bo co nie przychodzi minister zdrowia, to mówi, ja tu doprowadzę, że kolejek nie będzie. Był taki Radziwiłł, proszę pana, polikwidował oddziały pomocy doraźnej, potworzył te SOR-y, oddziały ratunkowe, kolejki się zrobiły straszne. Co ludzie mają robić?
No, ale proszę pana, mówili, był też taki polityk, który bredził ze Szczecina, z SLD, proszę pana, Arłukowicz, właśnie dobrze pan wspomina, no też był. No i może pan ich postawić obok siebie i żaden z nich nie jest w innej pozycji niż ta pielęgniarka, która, co ona ma zrobić, jak ona ma 600 przypadków zapalenia ucha i ma jednego lekarza, ustawia pana w kolejkę. I czy to będzie Arłukowicz, czy to będzie Radziwiłł, to oni są w sytuacji tej paniusi. Co oni mają tak zrobić w sytuacji, kiedy jest więcej chętnych, niż oni mają mocy przerobowych?
Panie Wojciech, ale no to nie, mówi się, że nie ma sytuacji bez wyjścia. Chociaż niektórzy twierdzą, że są niektóre takie, ale w służbie zdrowia można znaleźć wyjście z sytuacji.
My no jak je proponuje lewicowy
to jest półśrodek. Wspominaliśmy o tym, panie Wojciechu. Nie ulega wątpliwości, że jak ktoś chodzi do lekarza, co pewien czas to obserwuje, że w poczekalniach do lekarzy rodzinnych czy innych jest wielu ludzi, którzy sobie tak przyśliwie pan pogadać, a może coś tutaj lekarz przepisze, a może nie przepisze, nudzę się. Panie Wojciechu, 10 zł od wizyty. Jak pan sądzi, o ile by się zmniejszyła liczba osób, które sterczą po tych poczekalniach?
No, pana, no to pan mi proponuje, oni proponują nam wszystkim system jak Obamy, na którym Obama się przejechał i ten system jest likwidowany, czy europejski ogólny system, że wszyscy są ubezpieczeni, a służba zdrowia jest tak zwana bezpłatna. Natomiast to, co pan proponuje, to jest system amerykańskich ubezpieczeń, kiedy po pierwsze wybiera pan sobie ubezpieczalnie, czyli albo się pan ubezpieczy w jakimś PZU, albo w jakiejś warcie, albo w czymś innym zdrowotnie. To mogą być te same firmy, co są od samochodów, albo jakieś inne, nowo powstałe. Więc ubezpiecza się pan w swojej ubezpieczalni i to ubezpieczalnia wtedy pańska prywatna, do której pan każe odprowadzać swoje składki zdrowotne. Nie na ZUS ogólnie, tylko pan wybiera jako klient. I ze swoją firmą pan się dogaduje, w Ameryce mówią deductible, czyli my płacimy twój rachunek, ale pierwszy kawałek tego rachunku musisz zapłacić sam. I to jest to pańskie 10 zł. I ja zanim z moim zapaleniem ucha w Ameryce pofatyguję się do lekarza, to się zastanawiam, czy rzeczywiście to
czy,
jest,
tak, czy warto. Czy warto mi dokładać
do tego
interesu.
Bo ja muszę na dzień dobry zapłacić pierwsze 30 dolarów muszę ja zapłacić, a dopiero resztę płaci moja ubezpieczalnia. To jest rzeczywiście system zdrowszy od tego, co mamy, tylko niech mi lewicowy Rudnik odpowie na pytanie, jak pan chce się cofnąć do tej sytuacji, gdy lekarz jest płatny. Bo jak się naobiecywało przez dziesięciolecia po II wojnie światowej darmowej służby zdrowia, jak się przyzwyczaiło kilka pokoleń ludzi do tego, że powinno być za darmo, to bardzo trudno jest ich przekonać, panie, no ale ponieważ nie działa, to musimy odebrać wam przywilej za darmo i musicie zacząć, będzie wtedy lepiej, jak zaczniecie płacić. Nikt To nie chcę wybrać polityka, który proponuje pańskie rozwiązanie i moje.
To się zgadza, panie Wojciechu. I ciekawe, ile to powrót do korzeni, że tak to nazwę, i zaczęcie od początku by mogło trwać lat. Na pewno więcej niż 4, prawda?
Żeby wprowadzić to, co pan proponuje, czyli przywrócić wolny rynek do ochrony zdrowia. Nie taki, że biedny człowiek kompletnie nie może pójść do szpitala, tylko taki właśnie zdrowy system, że trochę człowieku zapłać tyle, na ile cię stać, a dopiero potem resztę płacimy za ciebie. I ty wybierasz ubezpieczalnię i plan twój ubezpieczeniowy, czy chcesz z dentystą, czy bez. Masz zdrowe zęby, to na razie nie wykupujesz pakietu dentysty, ryzykując, że jakby ci się coś w ząb stało, no to musisz wszystko za własne pieniądze zapłacić. Tak to działa w Ameryce. Ktoś ma zdrowe oczy. Żaden dziadek nie nosił okularów. To rezygnuje w swoim pakiecie z ubezpieczenia na oczy, ryzykując, że gdyby mu się coś stało w oko, będzie musiał cały rachunek zapłacić samodzielnie. Wprowadzenie takiego systemu, proszę pana, może się odbyć moim zdaniem realnie tylko wtedy, gdy obecny system się zawali.
No a on się już niedługo być może, że zawali, panie Wojciechu. Sądzę, że gdyby odbyły się wybory parlamentarne następne i pierwsze decyzje jakiegoś nowego ministra zdrowia, a później decyzje ustawowe byłyby takie, jak pan mówi, no to może przez te 4 lata do następnych wyborów coś by się uładziło i ci politycy nie baliby się konsekwencji swojego działania, jeśli by wszyscy zauważyli, że ten system zaczyna działać lepiej niż ten poprzedni. Bo tak to jesteśmy w matni.
I założę się, że
jak nic się nie zmieni, panie Wojciechu, lekarzy nie ma i tak dalej, tam zmieniają zasady nostryfikacji, będą lekarze z Ukrainy, nie będą musieli mieć na początku i tak dalej, i tak dalej. Ale to wszystko są półśrodki i za 4 lata będziemy znowu mówić o liście od słuchacza, który czeka nie 3 miesiące, a pół roku, rok, 2 albo 5 lat. Na
rozwiązania typu lekarze z Ukrainy, którzy tam będą bez nostryfikacji mogli u nas pracować. Ten typ rozwiązania sprawdzano już w Wielkiej Brytanii, gdzie sobie zassali polskich lekarzy, polskie pielęgniarki i tak dalej. Nie pomogło to generalnie na system zdrowotny. Pomaga przez chwilę albo pomaga pozornie. Bo te wszystkie osoby, które przyjadą, czy to już było w Wielkiej Brytanii, a teraz ma być w Polsce, z Ukrainy, to one przecież dostaną prawo stałego pobytu i będą również pacjentami polskiego systemu zdrowotnego. Więc liczba lekarzy przybędzie, ale liczba chorych też przybędzie natychmiast i liczba chętnych do polskiej emerytury i zasiłków przybędzie. Więc to są rozwiązania pozorne.
Zauważył pan, panie Wojciechu, że nasz minister zdrowia, proszę pana, naszego kraju, jakoś tak w cieniu, rzadko go widać, nie chwali się.
A czym ma się chwalić?
No więc właśnie chciałem powiedzieć, chyba w depresji jakiś człowiek się znalazł, mimo tego, że profesorem medycyny jest, bo to trochę wstyd, że tak się dzieje, jak się dzieje. Już nie mówiąc o przeszłości, nie będziemy innych ministrów wspominać.
Moim zdaniem to jest żaden wstyd. Mamy wadliwy system. Błędem jest to, że on się podjął tego zadania, które powinno mu wyjść roztropnemu człowiekowi z rachunków, jest niewykonalne. On się podjął pewnych zadań, które są matematycznie niewykonalne. No podjął się i teraz będzie rozliczany z tego i co? Jeżeli odkrył dopiero po przyjściu do ministerstwa, że ma niewykonalne zadania, to powinien natychmiast przestać brać pensję, podać się do dymisji. Nie jestem w stanie, panie premier, nie jestem w stanie tego wykonać. To niewykonalne dla nikogo.
Ja się podziwiam takich, którzy idą na takie stanowiska, panie Wojciechu, licząc chyba na jakieś splendory kierowców, samochody służbowe i tak dalej, i tak dalej. Tak nam przeleciał czas dzisiejszej audycji. O polityce większej będziemy mówić za tydzień. Dziękujemy za uwagę. Do usłyszenia.
Był to... radiowy przegląd prasy. Komentowali Wojciech Cejrowski i Andrzej Rudnik.